Chwała niech będzie Bogu. Chciałbym przeczytać kilka fragmentów z Dziejów Apostolskich. Taki początek, to chciałbym tak kilka jakichś myśli, kilkoma myślami, nie zawsze tak ściśle ze sobą związanymi tematycznie, natomiast związanymi jakby z tym miejscem Bożego Słowa podzielić się. I to jest taki okres z Dziejów Apostolskich, z działalności apostoła Pawła, od tego momentu, kiedy on postanowił, że uda się do Jerozolimy. Tak naprawdę on postanowił za sprawą Ducha Świętego, że uda się do Jerozolimy, ale też po to, żeby się dostać i do Rzymu. To jest 19 rozdział Dziejów Apostolskich. Tak przez tłumaczy tutaj jest zatytułowane plany Pawła od tego momentu, czyli od 21 wersetu. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się przez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. A więc tutaj przede wszystkim to dzieje się za sprawą Ducha. Paweł ma pewne pragnienie w sercu, podejmuje pewną decyzję, ale czytamy, że nie dzieje się to z powodu jego własnej woli, nie dzieje się to z powodu jego własnych jakichś osobistych zamierzeń, planów, ale dzieje się to za sprawą Ducha. To tak jakby chciałem zaakcentować, że za sprawą Ducha, czyli Duch Boży, Duch Święty pewne pragnienie do serca apostoła włożył. I dlatego Paweł to postanawia, ale on postanawia, że pójdzie do Jerozolimy, ale on ma jakby w sercu to, że ma się dostać do Rzymu, że on ma być w Rzymie. I w związku z tym, że on chce się udać do Rzymu, wyrusza w zupełnie inną stronę, wyrusza jakby z powrotem tam, skąd przyszedł, ale dzieje się to za sprawą Ducha Bożego. Być może, a więc ma pewną jakąś taką wizję tego, co ma się w przyszłości znaleźć, ma pewien jakiś taki plan, pomysł, ale jest on jeszcze jakby odległy, jest on jeszcze jakby niesprecyzowany dokładnie. Być może Paweł jeszcze nie wie, w jaki sposób on się znajdzie w tym Rzymie, kiedy to będzie, ale ma już takie pragnienie za sprawą Ducha Świętego, żeby się tam znaleźć, a jednak Duch Boży prowadzi go w przeciwną stronę, do Jerozolimy na początku. I ta podróż do Jerozolimy też nie była taka prosta, ona trwała przez jakiś tam dłuższy czas, ponieważ najpierw Paweł, mając iść do Jerozolimy, jeszcze wyruszył do Grecji, za zimniejszej, tam chciał jeszcze odwiedzić zbory, ale potem już zmierza w stronę Jerozolimy, przemierzając tereny, w których wcześniej był, również przechodząc jeszcze raz w pobliżu Efezu. I kiedy przechodził znowu właśnie w pobliżu tego Efezu, bo tak jak powiedziałem, jeszcze się cofnął do Grecji, ale potem już przechodził i kiedy już przechodził w pobliżu Efezu, to chciałbym tutaj przeczytać, posławszy, to jest 20 rozdział 17, od 17 wersetu, a posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru, a gdy się stawili u niego, rzekł im, wy wiecie, od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami i jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. I oto teraz, zniewolony przez Ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Ta przemowa, ona jeszcze trwa dalej, jest taka bardzo, bardzo niezwykła, bardzo niesamowita, bardzo taka emocjonalna, dlatego że Paweł już miał objawione to i on o tym mówił, że on już nigdy więcej miał się z tymi ludźmi nie widzieć, z tymi braćmi ukochanymi, umiłowanymi miał już więcej się nie widzieć. I dlatego przemawia do nich w takim z taką żarliwością, z taką emocją. I on pisze, że nauczał, wzywał zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Tu jakby można powiedzieć, w tych dwóch stwierdzeniach Paweł zawarł całe sedno Ewangelii. Jeśli można by jakoś streścić w dwóch jakichś krótkich stwierdzeniach, o czym jest Ewangelia, którą zwiastował Paweł, którą szedł i wszędzie głosił, o czym, czego nauczał, co mówił, to myślę, że tu jest to właśnie to podsumowanie, że wszędzie wzywał do upamiętania przed Bogiem, a więc tym kluczowym, jednym z tych dwóch kluczowych elementów Ewangelii jest upamiętanie. Nie ma Ewangelii, nie ma zwiastowania Ewangelii, nie ma chrześcijaństwa bez upamiętania. Myślę, że to jest ta rzecz, na którą powinniśmy zwracać uwagę i sobie to przypominać, że musi nastąpić, kiedy człowiek jest chrześcijaninem, kiedy człowiek jest dzieckiem Bożym, kiedy wyznaje swoją wiarę w Jezusa, to życie takiego człowieka się zmienia. Ono się musi zmieniać. Ono się musi zmienić o 180 stopni. Człowiek musi się upamiętać ze swojego bałwochwalstwa, w którym kiedyś żył. Tak, słuchaliśmy ostatnio. Uczyliśmy się o tym, czym może być takie bałwochwalstwo. I życie dla samego siebie. I musi nastąpić ten moment, musi nastąpić ta zmiana, taka radykalna, widoczna. Widoczna dla wszystkich. Zmiana życia. Upamiętanie przed Bogiem i wiara w Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest ten drugi element, prawda? Oczywiście jeden z drugiego wynika, a drugi z pierwszego. Nie można ich rozerwać. Nie można tylko mówić o upamiętaniu samym, ale też nie można tylko mówić o wierze w Jezusa bez upamiętania. Nie można czynić jednego bez drugiego. I wiara w Pana Jezusa to jest też ta kluczowa rzecz, ponieważ Pan Jezus jest naszym... Pan Jezus jest tą drogą do Ojca. Pan Jezus jest prawdą naszą. On jest mądrością naszą. On jest wszystkim dla nas. Wiemy, że to jest to imię, które Bóg ustanowił, że przez to imię właśnie jesteśmy zbawieni. I wszędzie, kiedy czytamy, o czym zwiastował Paweł, co zwiastował Paweł, to wszędzie widzimy, że on był tym, który głosił Jezusa. Głosił imię Jezusa, nie żadne inne imię, ale właśnie imię Jezusa. Wszędzie chodził i zwiastował. A więc musi nastąpić zmiana życia i musimy żyć w wierze w Pana Jezusa. Tak nasze życie powinno wyglądać. Życie w wierze w Pana Jezusa. I dalej, i on tutaj powiedział, nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne. A później w dalszym, w wersecie 26, tam czytamy, on powiedział, dlatego oświadczam wam, tak werset 26, dlatego oświadczam wam w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. A więc apostoł mówi, że on nie jest winien niczyjego życia, niczyjej krwi, ponieważ wszystko to, co od Boga odebrał, to przekazał, to powiedział. Otwórzmy na chwilkę Księgę Ezechiela, 33 rozdział. Księga Ezechiela, 33 rozdział. Werset od 7. Ciebie więc, Synu Człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeż ich w moim imieniu. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania. Wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz ja jego krwi zażądam od ciebie. Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze on z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę. Czytamy o wielkiej odpowiedzialności proroków Starego Testamentu, aby przekazać Słowo Boże, aby ostrzegać. I wszystkich nas Bóg powołał, abyśmy byli Jego ustami, abyśmy byli Jego prorokami tutaj na ziemi. I ja to mówię dzisiaj, samemu sobie to przypominam, w pierwszej kolejności, do swojej duszy przemawiam. Tak jak Dawid mówił, chwal duszo moja Pana, do swojej duszy przemawiał. Tak ja dzisiaj chcę przemawiać też do swojej duszy i do każdego z nas. Że obyśmy nie byli winni czyjejś krwi, tak jak Paweł powiedział, że on nie jest winny niczyjej krwi. Obyśmy byli tymi, którzy to, co nam Bóg daje, to, co nam Bóg daje, bo my nie musimy wyciągać ręki, szukać czegoś, czego nam Bóg nie daje. Nie powinniśmy nawet, nie możemy tego robić. Szukać czegoś, do czego nas Bóg nie powołał. Ale są rzeczy, do których nas Bóg powołał i my, myślę, rozróżniamy to, widzimy. Każdy z nas dostał jakieś takie swoje pole odpowiedzialności, coś, co Bóg nam zlecił. Tak? Odpowiadamy za swoje rodziny na przykład, prawda? Mówmy naszym dzieciom, w naszych domach, naszym bliskim, to te sytuacje, które Bóg nam daje, które nam stwarza, gdzie nas Duch Święty prowadzi, abyśmy byli tymi, którzy nie milczą, którzy mówią wszystko to, całą wolę Bożą przedstawiają. Całą wolę Bożą. Niekoniecznie w jakiś sposób upiękniony, w jakiś sposób rozwodniony, ale całą wolę Bożą, byśmy się nie uchylali, ponieważ jest odpowiedzialność. A apostoł Paweł, on miał tą świadomość, że nie jest winien niczyjej krwi. W jakiej wolności on dzięki temu mógł chodzić? Wiedział, że nie jest winien. I tak jak mówię, to nie to, żebyśmy my sobie szukali coś, wymyślali, stwarzali jakieś nasze własne wizje, ale po prostu w takiej codzienności, tak jak nas Bóg prowadzi, tam gdzie nas stawia. I tam, gdzie jest nasza odpowiedzialność, gdzie jest nasza ta strefa po prostu odpowiedzialności. I też w tej mowie do tych starszych z Efezu wracam na chwilę, werset 22. I oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. A więc w każdym mieście, gdzie Paweł się udaje, za chwilę przeczytamy przykłady tego, Paweł zostaje przekonywany, że czekają go więzy, że czeka go ucisk, ale mimo to on wie, że jest to wola Boża. W innym miejscu stwierdza, że on jest zniewolony przez ducha, idzie do tej Jerozolimy. I na czym to zniewolenie polega? Czy on fizycznie po prostu nie może zrobić czegoś innego? Czy jest opanowany w taki sposób, że jest prowadzony i nie ma własnej woli? To nie na tym polega zniewolenie przez ducha, ale to jest dobrowolne zniewolenie. On wie, że on inaczej nie może żyć, bo jakby żył? Jakby żył, gdyby woli Bożej nie wypełnił? To co by było z jego życiem? On ma tą świadomość po prostu. Na tym to polega, że on wie, że po prostu to jest jego wewnętrzne pragnienie i przymus, że nie może inaczej żyć jak tylko to, żeby wypełnić tą Bożą wolę w sposób doskonały. I dalej w tej mowie on jeszcze mówi, to jest 29, od 28 wersetu, miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągać za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A więc Paweł przestrzega również przed obcą nauką, przed inną Ewangelią. I tak jak to wielokrotnie przypominane było, że jest to właściwie w tak wielu miejscach Słowa Bożego, że nie możemy być nieroztropni, nie możemy być lekkomyślni, nie możemy po prostu zlekceważyć wszystkich napomnień Pana Jezusa o tej ostrożności, o tej czujności. Nie możemy lekceważyć wszystkich napomnień w listach, które kieruje Paweł. I tutaj właśnie on w tych ostatnich słowach do tych braci, których miłował, on też ich ostrzega, żeby uważali, żeby nie spożywali tych innych owoców, których nie znali, prawda? Tak lekkomyślnie można to spożywać, te inne owoce, których nie znało się wcześniej, te inne ogórki, których się wcześniej nie znało. Można je lekkomyślnie tak dodać. I tak jakby wykorzystując ten fragment Słowa Bożego, jakby chciałem się przyłączyć do tego apelu, Abyśmy byli zawsze czujni, abyśmy zawsze z drżeniem traktowali to, czego słuchamy, kogo słuchamy, na co się otwieramy. Abyśmy wszystko sprawdzali i tego, co dobre, się trzymali. I odnośnie tego sprawdzania i trzymania się tego, co dobre, chciałem dalej czytać. Apostoł Paweł dalej zmierza w kierunku Jerozolimy i przybywa do Tyru. I teraz 21 rozdział, 4 werset. Odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam 7 dni, a niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. I to jest takie ciekawe. Ci ludzie mówili za sprawą ducha, żeby Paweł nie szedł do Jerozolimy. A wcześniej przecież Paweł za sprawą ducha, czytaliśmy, postanowił iść do Jerozolimy. Więc czy ci ludzie nie mieli Ducha Świętego? Czy ci ludzie mieli jakiegoś innego ducha? Ci ludzie również za sprawą ducha, ja wierzę, że ci ludzie również mieli dary Ducha Świętego, mieli Ducha Świętego i oni odbierali od tego Ducha Świętego to, co Pawła spotka w Jerozolimie. Ale dlaczego Słowo Boże akcentuje, że potrzebujemy mądrości? Potrzebujemy mądrości, aby darami duchowymi, prawda, właściwie zarządzać. Potrzebujemy, Biblia mówi, żebyśmy osądzili, żebyśmy osądzali, żebyśmy sprawdzali, żebyśmy sądzili w zborze, prawda? Wszystkie objawienie, wszystkie dary, ponieważ jest też ten taki pierwiastek ludzki. Może być tak, że ktoś coś słyszy od Boga rzeczywiście, tak jak ci ludzie, ale też później jakby na swój sposób to interpretują, w własny sposób wyciągają wnioski, prawda? I mówią Pawłowi, żeby nie szedł. I oni rzeczywiście za sprawą ducha odebrali to, co Pawła spotka w Jerozolimie, ale sami z siebie, jakby z własnego ciała, zinterpretowali i mówili Pawłowi, że to jest ostrzeżenie, żeby tam nie szedł. Ale Paweł, on rozumiał, on wiedział, jaka jest Boża wola i on właściwy sposób już to interpretował, właściwe wnioski wyciągał i wiedział, że jest przygotowywany, że Bóg przepowiada mu to, żeby później on wiedział, żeby później miał otuchę, żeby wiedział, że to jest wola Boża, żeby nie musiał się bać i martwić. A więc potrzebujemy, aby we właściwy sposób dary duchowe wykorzystywać. Potrzebujemy być razem, potrzebujemy w kościele być, potrzebujemy tej mądrości, która się objawia w zborze, kiedy po prostu osądzamy, kiedy są starsi, którzy we właściwy sposób wykorzystują te objawienia. I również czytamy werset 9-10. Miał on 4 córki, człowiek pewien w Cezarei. Miał 4 córki, dziewice, które prorokowały. O czym prorokowały? No na pewno też o tym samym prorokowały. Prorokowały o tym, co Pawła czeka. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus. I przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi, ręce i rzekł: to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Podobna sytuacja. Można powiedzieć, za sprawą ducha, czyli ci ludzie proszą Pawła, ale oczywiście Duch Święty tylko objawia, co spotka w Jerozolimie. I niektórzy to interpretują, że powinni odwieść Pawła od udania się tam, ale Paweł ma objawienie i on wie, w jaką stronę ma zmierzać. Ale również to jest dla niego ważne, to słowo. To jest dla niego bardzo ważne, ponieważ on, kiedy przyjdzie to doświadczenie, kiedy przyjdzie próba, on będzie miał w sercu poświadczenie, że to wszystko zostało przepowiedziane, więc to wszystko jest Bożą wolą. W tym wszystkim będzie mógł po prostu nabrać otuchy. 14 werset. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy: niech się dzieje wola Pańska. Niech się dzieje wola Pańska. I troszeczkę skrócę jakby ten czas dojścia do Jerozolimy i 23 rozdział. Paweł już znalazł się w Jerozolimie, poszedł do Jerozolimy, cały czas pamiętając, że potem ma pragnienie udać się do Rzymu. I jeśli ktoś nie zna tej historii, to może o tym czytać w 22, 3 rozdziale, że został zatrzymany, został aresztowany, zatrzymany przez straż i przez dowódcę straży. Osadzony został w więzieniu, powstał pewien rozruch z jego powodu, zamieszki. I widzimy też, że Paweł otrzymał wielką mądrość od Boga, w jaki sposób postępować. Widzimy, jak tam się objawia taki dar mądrości. Po raz kolejny jakby widzimy ten dar mądrości, który się tutaj objawił. Kiedy Paweł wypowiedział te słowa odnośnie zmartwychwstania, odnośnie tego, że on jest sądzony z powodu zmartwychwstania i powstał rozdźwięk między faryzeuszami a saduceuszami. Jedni uważali Rzymian za przyjaciół, saduceusze, drudzy uważali Rzymian za wrogów, za okupantów, faryzeusze. Jedni wierzyli w to, że jest duch, że jest anioł, to faryzeusze. Drudzy nie wierzyli, że są aniołowie, że jest jakiś świat duchowy, to saduceusze. I kiedy Paweł powiedział te słowa, że on jest sądzony z powodu zmartwychwstania, wiary we zmartwychwstanie, powstał taki całkowity rozłam między tymi oskarżycielami. Oni nie mogli ze sobą w tym momencie nie mogli ze sobą dojść do porozumienia. I to była taka wielka mądrość, którą udzielił w tym momencie Duch Święty Pawłowi. Naprawdę to jest niesamowite. Zawsze kiedy to czytam, to po prostu jestem taki poruszony tym, że taką po prostu mądrością Bóg obdarzył w tym momencie apostoła i w wielu innych momentach właśnie podobnie. Ale to ciekawe, że ci faryzeusze i ci saduceusze, którzy tak ze sobą skłóceni, tak ze sobą nie mogący się dogadać, ale pamiętamy, że kiedy mieli Pana Jezusa wydać, to się pogodzili całkowicie. To byli w całkowitej zgodzie i jedności. I taka podobna sytuacja też nastąpiła później, kiedy w 24 rozdziale możemy o to czytać. Po 5 dniach przyjechał arcykapłan Annasz z niektórymi starszymi i z rzecznikami i z rzecznikiem prawnym niejakim Tertullusem, aby wytoczyć sprawę przed namiestnikiem przeciwko Pawłowi, a gdy go wezwano, zaczął Tertullus wygłaszać oskarżenie, mówiąc: Tobie to zawdzięczamy, iż cieszymy się zupełnym pokojem i że dzięki Twojej przezorności zostały zaprowadzone reformy dla dobra tego narodu. Uznajemy to, najdostojniejszy Feliksie, z wszelką wdzięcznością zawsze i wszędzie, lecz aby Ci zbyt długo nie zatrzymywać, proszę, abyś nas pokrótce w dobroci swojej wysłuchał. No jest takie ciekawe. Ci faryzeusze, którzy byli przecież, uważali Rzymian i ich władzę za okupantów, za wrogów, czekali na jakieś wyzwolenie, na to, że Mesjasz, gdy przyjdzie, wyzwoli ich spod okupacji rzymskiej, ale tu takimi słowami słodzą namiestnikowi. Mówią: och, Tobie to zawdzięczamy. Pokój, dobrobyt w naszym kraju, dla naszego, takie dobro wyświadczacie naszemu narodowi. Tak słodzą, bo chcą jakieś tam swoje osiągnąć cele. I to nam pokazuje, czym jest obłuda. To nam pokazuje, czym jest kłamstwo, zakłamanie, żeby osiągnąć swoje jakieś cele. Swoje jakieś, polityczne. Czym jest polityka, tak jakby, prawda? To nam pokazuje. I wiemy, że my się mamy takich rzeczy, takiej postawy wystrzegać. I w końcu chciałem jeszcze jeden werset przeczytać z tej części Dziejów Apostolskich. To jest 23 rozdział, kiedy apostoł Paweł został zatrzymany. Może od 10 wersetu, 23 rozdział, od 10. A gdy rozdźwięk stawał się coraz większy, dowódca, obawiając się, by Pawła między sobą nie rozszarpali, rozkazał żołnierzom wyrwać go z pomiędzy nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł: bądź dobrej myśli, Bądź dobrej myśli. Bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. A więc Paweł znalazł się w więzieniu, znalazł się w opresji, znalazł się w wielkim kłopocie. I przede wszystkim, czy on się tam znalazł z powodu grzechów, czy on się tam znalazł z powodu win, z powodu jakichś własnych tego, że pobłądził, że jakąś złą drogą poszedł. Czy on się tam znalazł z powodu tego, że nie posłuchał ostrzeżeń, które mieli względem niego ludzie? Nie. Myślę, że to jest też taka lekcja dla wszystkich nas, że jeśli nas spotykają różne rzeczy, wcale nie musi to być tak, że one nas spotykają z powodu jakichś, że jesteśmy jakiś w tym momencie karceni, karani. Bóg nie postępuje z nami w ten sposób. Za nasze grzechy umarł Jezus. Oczywiście Bóg może w jakiś sposób nas korygować okolicznościami, na jakieś rzeczy nam wskazywać. Nieraz tak czynił w życiu wielu z nas. Ale generalnie, kiedy nas coś spotyka, kiedy jesteśmy wtrąceni do więzienia jakiegoś strachu, jakiegoś lęku, choroby, jakichś ograniczeń, sytuacji, która nas spotyka, prawda? Do takiego więzienia możemy być wtrąceni. Może to być po prostu próba. Może to być po prostu tak jak w przypadku Hioba, tak jak w przypadku braci i sióstr w Tiatyrze, w Smyrnie, przepraszam. A do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Tak, czy... A więc ci ludzie w Smyrnie, ci bracia i siostry w Smyrnie również znaleźli się w doświadczeniu, w próbie, w więzieniu, uwięzieni zostali, ale to była dla nich pewna próba, którą oni mieli przejść. Albo Jan Chrzciciel, kiedy znalazł się w więzieniu. Ale jaką Pan Jezus dał mu odpowiedź? Jakby parafrazując te słowa, które skierował do niego Pan Jezus przez uczniów, to ta odpowiedź była taka, że widzisz, ja jestem tym, który miał przyjść. Ja jestem tym, który miał przyjść, więc Boża wola się dzieje. Boża wola się dzieje również w twoim życiu. Można tak jakby sparafrazować. Wszystko jest dobrze, wszystko jest tak, jak właśnie miało zamierzone zostało. I Pan powiedział do Pawła, bądź dobrej myśli. I myślę, że powinniśmy o tych słowach pamiętać. Bóg kieruje je do tych z nas, którzy są w jakimś doświadczeniu, którzy są w jakimś po prostu więzieniu takim. Bądź dobrej myśli. I wiemy, że dokładnie to, co Paweł zamierzył, to, co postanowił za sprawą Ducha, że uda się do Rzymu, właśnie od tego momentu stało się. Został zabrany, został przewieziony do Rzymu i świadczył tam, i głosił tam Słowo Boże i po prostu ci, którzy go pilnowali i wiele innych osób mogło dowiedzieć się i mógł również nawet cesarz usłyszeć Słowo Boże. Amen.
Otwórzmy Psalm 23. Psalm 23. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Jest to psalm Dawidowy i zwróćmy uwagę, że w pierwszym wierszu Dawid mówi, Pan jest pasterzem moim. Bardzo często w Nowym Testamencie powołujemy się na ten fragment Bożego Słowa i słusznie, ponieważ jest to zapowiedź jest to zapowiedź tego, co Pan, kim jest Pan Jezus Chrystus, ujawnienie Jego charakteru, ujawnienie Jego miłości, Jego troski dla Kościoła i również pewnego charakteru Kościoła, bo jesteśmy porównani tutaj do owiec, jesteśmy porównani do owiec, a wiemy przecież, że owca jest to zwierzę stadne, żyje zawsze w stadzie i zawsze w jedności, zawsze razem, zawsze blisko siebie. A więc to mówi nam coś bardzo ważnego, bardzo istotnego, że Bóg zbawił nas i wszczepił nas do swojego Kościoła. Pan jest pasterzem moim. Tutaj powinniśmy kłaść większy nacisk na to słowo Pan niż słowo pasterz. Dlaczego? Ponieważ jeśli Jezus nie jest najpierw naszym Panem, to jak On może być naszym pasterzem? Jeżeli On nie jest naszym Panem, jeśli nie należymy do Niego, to jest niemożliwe. Po prostu to wyklucza. Jedno drugie wyklucza. Nie może On być naszym pasterzem i my prawdziwie nie możemy być jakby członkiem tego wielkiego ciała Chrystusa. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Zwróćmy uwagę, że człowiek, który nie zna Boga, nie zna Pana, żyje pod innym panowaniem, innym królowaniem. I wiemy, że Pan, jego Panem jest grzech, jego Panem w pewnym sensie jest też szatan, o czym czytamy w Słowie Bożym, że diabeł zmusza ludzi, którzy go nie znają, nie znają Boga, zmusza do pełnienia woli swojej, czyli woli szatana. I tutaj nie chodzi o to, że człowiek jest opętany, ale człowiek jest trzymany w pewnym takim sidle, jest ubezwłasnowolniony, jest jakby zabrana mu jego wola. Diabeł dopuszcza tylko do pewnych, do jakichś takich momentów i człowiek o tym, najlepszą rzeczą dla diabła jest to, żeby człowiek uwierzył, że człowiek jest sam dla siebie Panem. Że człowiek jest sam dla siebie Panem, a to jest nieprawdą. To nie jest prawdą, bo jeżeli czytamy uważnie Boże Słowo, to widzimy, że zawsze człowiek komuś musi służyć. Że zawsze człowiek jest sługą, niewolnikiem. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że apostoł Paweł, kiedy adresował swoje listy, to zaraz na początku tych listów przedstawiał siebie jako apostoła i jako sługę Chrystusa. I kiedy czytamy to greckie słowo sługa, możemy to przeczytać chociażby w tym tłumaczeniu toruńskim Nowego Przymierza. A więc kiedy my czytamy tam to słowo sługa, tak jak Paweł siebie przedstawia, to słowo sługa ma również znaczenie niewolnik. Ma znaczenie niewolnik. O niedawno odwiedził nas Dominik i rozmawialiśmy właśnie na ten temat. Bardzo słusznie wskazał na to swoją uwagę, że niewolnik należy tylko do jednego Pana. Sługa może być sługą w wielu różnych miejscach. Może być posyłany, ale zwróćmy uwagę, niewolnik to jest bardzo takie pojęcie bardzo mocno przemawiające do nas. Niewolnik należy tylko do jednego. W pełni ma zabraną swoją wolę. Nie należy już do siebie. Czy to jest zgodne ze Słowem? Jak najbardziej. Paweł mówi, nie należycie już sami do siebie. Drogoście kupieni. Wykupieni zostaliśmy z rąk szatana, który zmuszał nas do pełnienia swojej woli, który zmuszał nas do tego, byśmy czynili to, często czego nie chcieliśmy nawet. Zmuszał nas do pełnienia swojej woli. A końcem tego jest śmierć, zatracenie i wieczne potępienie w piekle. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie. A więc zwróćmy uwagę, czy my naprawdę doceniamy to, co Jezus dla nas uczynił i czy mamy tą głęboką świadomość, że byliśmy niewolnikami szatana, że byliśmy w naprawdę wielkiej niewoli. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że pieśni, które były pisane w dniach przebudzenia, te pieśni zawsze mówiły o wyzwoleniu, o rozerwaniu więzów, o zerwaniu łańcuchów, o tym, że zostałem w końcu uwolniony, że wypuszczony z więzienia, wypuszczony z celi, że wiele błądziłem, byłem skazany na piekło. A więc ci ludzie mieli takie objawienie i świadomość tego, że byli niewolnikami szatana, że żyli w niewoli grzechu, że diabeł niewolił ich w straszny sposób. Więc, tak jak już wspomnieliśmy, diabeł, on wcale nie musi jakoś tak szczególnie poturbować czyjegoś życia. Jemu zależy tylko na tym, żebyś ty wierzył, że nic się wokół ciebie nie dzieje, że po prostu jakoś tam te swoje życie kontrolujesz, jakoś to wszystko tak leci, układasz sobie. On chce, żebyśmy my tak wierzyli. Chce, żebyśmy my tak nawet myśleli. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że prawda jest taka, że człowiek, który nie zna Boga, zawsze jest pod wpływem szatana, zawsze będzie pod wpływem mocy ciemności. Zawsze. I Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie. Jest bardzo dużo miejsc, które to potwierdza. Chociażby list Pawła do Efezjan, tam gdzie jest powiedziane na temat synów buntu, którzy pełnili wolę szatana, który zmuszał ich do pełnienia swojej woli. My byliśmy takimi ludźmi. A więc jest to bardzo takie ważne dla nas, istotne. Czy Jezus jest naprawdę moim Panem? Czy ja jestem Jego autentycznym niewolnikiem, sługą? Czy naprawdę oddałem Mu swoją wolę? Czy oddałem Mu swoją wolę? Czy jestem uwolniony? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że ta kolejność jest jakże najbardziej prawidłowa. I tutaj widzimy nawet to w tym psalmie. Jest powiedziane: Pan jest pasterzem moim i niczego mi nie braknie. A więc kiedy my służymy Jezusowi, oddajemy Mu swój czas, swoją wolę do dyspozycji, jesteśmy skoncentrowani na Chrystusie i na sprawach Królestwa, to zwróćmy uwagę, możemy śmiało powiedzieć: niczego mi nie braknie, ponieważ Pan zaopatruje nas, Pan nas wówczas wyposaża we wszystko, co jest potrzebne do pobożności i do służby. Czytamy o tym w Słowie Bożym. Pan Jezus powiedział: szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Najpierw, to jest ta pierwsza rzecz, i to róbcie, i na tym się skoncentrujcie, a wszystko inne ja dodam wam. A więc gdybyśmy mogli to przełożyć na każdą dziedzinę życia, na każdą jedną dziedzinę życia. Pomyśl, co dzisiaj jest twoim problemem i co zabiera ci pokój. Co jest taką twoją troską największą dzisiaj? Zacznij szukać Jezusa. Zacznij szukać Pana Jezusa. Zacznij myśleć o tym, co w górze. Zostaw wszystko. Oddaj Mu chwałę, oddaj Mu cześć. A będziesz zdziwiony, że kiedy przyjdziesz do tak zwanej, no powiedzmy, codziennej tej szarej egzystencji, zobaczysz Bożą rękę, Bożą pomoc, Bożą łaskę. Możesz zobaczyć rzeczy, o które nawet nie prosiłeś i nie starałeś się, a Pan ci może dodać, przydać. A więc nie odwracajmy tej kolejności. Nigdy tego nie odwracajmy. Możemy stracić wolę dla Chrystusa i być Jego niewolnikiem, być Jego sługą, a możemy po prostu wciąż trzymać tą swoją wolę własną w swoich własnych rękach, biegać za swoimi, uganiać się za swoimi problemami, troskami, i dalej kłaść się jakby w niepokoju i wstawać w niepokoju. I żyć w takim niepokoju. I ciągle pewien niedosyt w sercu. I ciągle brak jakby Bożego błogosławieństwa. Ciągle jakiś strach, jakaś niepewność. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że kiedy oddajemy naprawdę wszystko Bogu, kiedy my sami siebie przede wszystkim oddajemy Bogu do służby, i szukamy Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, to naprawdę widzimy łaskę Bożą w swoim życiu. Tak jak tutaj Dawid mówi: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. A więc Pan, to słowo Pan jest dla nas bardzo ważne, bardzo istotne. On jest naszym Panem przede wszystkim, jest naszym Królem przede wszystkim. A jeżeli tak jest, jeśli On króluje, panuje w naszym życiu, bracia i siostry, to On będzie również naszym pasterzem. I wtedy będziemy mogli powiedzieć razem z Dawidem: niczego mi nie braknie, niczego mi nie braknie. Nie chodzi tutaj o zachcianki nasze, Nie chodzi tutaj o jakieś nasze, nie wiem, wybujałe marzenia, ale to, co jest potrzebne do życia i pobożności, Pan naprawdę zapewni nam. To jest Jego obietnica. Na niwach zielonych pasie mnie nad wody spokojne, prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia. Więc widzimy tutaj to, co już Kuba powiedział, kiedy mówił na temat obcych nauk, na temat tego, co było wówczas, kiedy żyli apostołowie i jest teraz. I teraz również te rzeczy się dzieją, ponieważ ta tajemna moc nieprawości działa i ten duch antychrysta objawia się w różny sposób, a więc jest, tak jak Paweł przestrzega, jest inny Chrystus, inna Ewangelia, jest coś takiego jak inna właśnie Ewangelia i inny Chrystus, a więc my musimy naprawdę być bardzo czujni. Zwróćmy uwagę, że tutaj o niwach, gdzie pasie nas Pan, jest powiedziane, że są to zielone niwa. Zielone niwa, czyli w nich jest życie, jest błogosławieństwo. To jest żywe Boże Słowo. To jest to Słowo, które pochodzi z ust Bożych. Nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych. A więc to Słowo, które jest z ust Bożych, to jest Słowo, które Bóg do nas przemawia, którym nas karmi, przez które nas wychowuje. On pasie nas na tych niwach zielonych, czyli daje nam życie, daje nam błogosławieństwo. I zwróćmy uwagę, te niwa nazwane są zielonymi niwami, czyli to są niwa Boże, niwy Pańskie. I czytamy dalej, nad wody spokojne prowadzi nas. Nie wszystkie wody są spokojne. Chodzi tutaj o Boży pokój. My wiemy, to jest obraz Ducha Bożego, Ducha Świętego. Prowadzi nas do tej rzeki wody żywej. To jest spokojna woda. Z tej wody, kiedy czerpiesz, to twoja dusza jest nasycona, jest zaspokojona i owocem tego jest Boży pokój. Nad wody spokojne Bóg prowadzi nas. Więc nie każda woda jest spokojna. Ludzie dzisiaj piją z różnych źródeł i często tracą przez to Boży pokój. Piją z różnych źródeł. Różne rzeczy można wymienić tutaj teraz, co może być pokarmem duszy człowieka, na co człowiek może się otwierać, nie wiedząc często, że czyni to wielką destrukcję w nim samym i bardzo często, kiedy pijemy z tej niewłaściwego źródła, wówczas bardzo często tak się dzieje, prawie w 100% tak się dzieje, że człowiek jest jakby zaślepiony i uodporniony na prawdziwe działanie Ducha Świętego. Zazwyczaj tak to jest, bo kiedy doświadczamy, mamy czegoś, coś innego, zupełnie jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś innych rzeczy, nawet nie jesteśmy często w stanie przez to rozpoznać działania Ducha Świętego. Niektórzy ludzie, no niestety, utracili tą zdolność rozpoznawania Ducha Bożego. To jest taki powolny proces umierania z tego powodu, że nie pasą się na zielonych niwach i z tego powodu, że nie idą i nie czerpią z tych spokojnych wód. I ten pokarm zaślepia ich. Ten pokarm nie pasie ich do życia Bożego, ale pasie ich zupełnie w przeciwnym i prowadzi w przeciwnym kierunku, gdzie końcem jest zatracenie. Więc naprawdę musimy być bardzo uważni, bardzo rozważni. Czytamy tutaj, nad wody spokojne prowadzi mnie, a więc jest ciekawe, ponieważ tu widzimy, że to Pan prowadzi mnie, że to On prowadzi mnie do tej wody, że to On jest tym, który prowadzi mnie na te niwa zielone. On mnie prowadzi, ale żeby On mógł mnie prowadzić, ja muszę podać Mu swoją rękę, muszę podać Mu swoją dłoń. On mnie musi uchwycić mocno. Zwróćmy uwagę, psalm 73, otwórzmy na chwilkę 73 psalm i czytamy w 23 wierszu, bo przecież jam zawsze z Tobą. To jest obietnica Boża. bo przecież jam zawsze z Tobą. Bóg jest tym, który jest zawsze z nami. Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. A więc widzimy, Tyś ujął prawą rękę moją, prawicę, prawą rękę. My wiemy, że to jest ręka, którą większość ludzi wykonuje te najważniejsze czynności życiowe, prawą ręką. Wiemy, że no nie wszyscy są w ten sposób stworzeni przez Twórcę, ale większość ludzi tak. I dlatego tu jest powiedziane, ujął Bóg moją prawą rękę. A więc to tak, jakbym mu oddał swoją wolę, swoje działanie. Ja puszczam ster mojego życia, ja zostawiam wszystko i Panie, Ty mnie teraz prowadź. Ty mnie prowadź. Ja chcę być posłuszny Tobie. Chcę dać, abyś Ty mnie poprowadził. Zwróćmy uwagę, że jest tego więcej w Bożym Słowie. Otwórzmy Księgę Izajasza, 41 rozdział. 41 rozdział Księgi Izajasza. 13 wiersz czytamy. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i którym mówię do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. Nie bój się, robaczku Jakubie, Ty garstko Izraela. Ja Cię wspomogę, mówi Pan. Twoim odkupicielem jest święty izraelski. A więc widzimy tutaj, bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę. A więc znowu widzimy, Bóg ujmuje za prawicę, czyli odbiera Ci możliwość jakby decydowania, działania w Twoim życiu. 45 rozdział Izajasza i pierwszy wiersz czytamy. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. My wiemy, że to jest proroctwo, które dotyczy Cyrusa, które wypełniło się. A więc tu widzimy pomazaniec, Cyrus, król, którego ująłem za jego prawicę. Ująłem go za jego prawicę. A więc Bóg ujmuje nas za naszą prawą rękę, po to, by odebrać nam naszą własną wolę, nasze własne działanie, naszą własność, jakby, no nie wiem, czasami człowiek jest taki zapobiegliwy, czasami mówi tak, że no ja wierzę Bogu, tak ufam Panu we wszystko, Pan jest moim królem, Pan jest moim zbawcą, Pan jest moim zbawicielem i tylko przestaje to mówić i z powrotem wraca i zaczyna myśleć, co teraz będzie? Co teraz będzie? Co ja teraz zrobię? I zaczyna latać, biegać, dzwonić, szukać. Nasza własna zapobiegliwość. Czy tak naprawdę wierzymy? Czy tak naprawdę ufamy Bogu? Skoro takie rzeczy się dzieją, my mamy czekać na Boże działanie, oczekiwać. Ci, którzy oczekują na Pana, oni nabywają nowych sił. Bóg daje im nową siłę. Pan daje im rozwiązanie tego problemu też. W oczekiwaniu na Boga, bracia i siostry, jesteśmy już niezwykle błogosławieni, ponieważ nabieramy nowej siły, nabieramy mocy Ducha Świętego. A więc to jest tak ważne, byśmy pamiętali o tym, bracia i siostry, byśmy dali Bogu się poprowadzić. On jest naszym Panem, On jest naszym odkupicielem. On jest tym, który myśli o nas, który naprawdę nas prowadzi. Możemy znaleźć też słowo, które mówi, że On i we śnie obdarza swojego umiłowanego. Wtedy, kiedy po prostu śpisz, nie jesteś w stanie nic zrobić, ani dobrego, ani złego. Ale Bóg jest Bogiem, który nawet we śnie może obdarować swojego umiłowanego. Więc to jest bardzo ważne słowo dla nas, abyśmy dali się Bogu prowadzić, bo On nas prowadził. Byśmy szukali obecności Ducha Świętego, oczekiwali na Jego prowadzenie. Czytamy, duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Więc ta dusza jest pokrzepiona, jest nakarmiona, nasycona Bożym Słowem i przez Ducha Świętego. jest wyposażona. To są te niwa zielone, to są te wody spokojne i nasza dusza jest pokrzepiona, wzmocniona. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. A więc to jest też bardzo ważne słowo dla mnie, że to Bóg mnie wiedzie, że to On mnie prowadzi tą ścieżką sprawiedliwości, wąską drogą, bracia i siostry. My nie znamy tej drogi, nie wiemy, co jutro będzie, ale Bóg wie, co jutro będzie. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że kiedy czytamy o wędrówce narodu izraelskiego, kiedy to Izraelici mieli przeprawić się przez Jordan, to Bóg przemówił do Jozuego i nakazał, aby kapłani nieśli arkę, by nieśli skrzynię przymierza i żeby ta arka była widoczna i żeby była z przodu, tak żeby cały lud, który idzie za nią, mógł ją widzieć. Ona miała być uniesiona i kapłani, którzy ją nieśli, mieli być przed całym zgromadzeniem, a Izraelici podążali w ślad za tą arką, za Bożą obecnością, bo arka zawsze symbolizuje nam obecność Boga. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, kiedy Bóg przemówił, objawił to Jozuemu, to powiedział wówczas: tą drogą nigdy wcześniej nie chodziliście. Nie znacie tej drogi, dlatego uważnie patrzcie na arkę i idźcie za arką. To jest ważne słowo dla nas, abyśmy pozwolili działać Duchowi Świętemu, abyśmy nie wyrywali się, byśmy byli ludźmi poddanymi, wsłuchanymi w głos Bożego Świętego Ducha. On nas pobudza do modlitwy. On nas pobudza też do świętej ciszy. Nigdy do martwej ciszy Bóg nas nie pobudza. Do świętej, do takiego wyciszenia, wsłuchania się w głos Boży. Pobudza nas do tego, byśmy modlili się, wstawiali. Duch Święty pobudza nas do działania, bracia i siostry. Czy dajemy Jemu możliwość na to, aby On pobudził mnie do działania? Czy zaczynam sam działać? A moje działanie polega na tym, że szybko biorę prysznic i do łóżka. To jest moje działanie. No jak wtedy Bóg może przemówić? Jeśli człowiek ma swoje plany i nigdy nie chce z nich zrezygnować. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że oni mieli patrzeć uważnie na kapłanów niosących skrzynię. To o czymś nam mówi. Mamy być czujni. Mamy być czujni, ponieważ Bóg może nas powołać do jakiejś rzeczy, sprawy, do wykonania Jego woli. Jest powiedziane, Pan Jezus powiedział, że jeżeli zrobiłeś już wszystko, to mów, że jesteś sługą nieużytecznym, bo wszystko już wykonałem, więc czekam na kolejne zadanie, które Ty mi wyznaczysz. Czytamy w psalmie 123 o to, jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana Boga naszego, aż zmiłuje się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Oczywiście, jak oczy sług na rękę swych panów. Tak, bo z tych rąk mogli dostać dobro, ale również mogli otrzymać polecenie. Więc jest to bardzo ważne, bracia i siostry, to wyczekiwanie na Boga, życie w czujności, będąc słuchanym w głos Ducha Świętego. Czy chodzimy w Duchu Świętym? Czy używamy, jeżeli masz dar mówienia językami, czy modlisz się tym darem? Kiedy wykonujesz jakieś codzienne czynności, może jesteś w pracy, jesteś sam, możesz to wykorzystać, możesz modlić się. A wówczas Duch Święty będzie budował Twoją wiarę i napełniał Cię swoimi myślami. To w ten sposób działa, bracia i siostry. Kiedy człowiek mówi w zwykły sposób, może wiele rzeczy powiedzieć brzydkich i złych. Może wypowiedzieć słowa, których będzie żałował i za które będzie się wstydził, a nawet będzie musiał przeprosić. Ale kiedy my modlimy się w językach, bracia i siostry, nigdy nie zgrzeszymy. Nigdy nie zgrzeszymy, a to nas naprawdę pobudza do działania dla Boga oczywiście, do służenia Chrystusowi. To sprawia, że jesteśmy zbudowani, to sprawia, że ta pierwsza miłość zaczyna wzrastać na nowo w naszych sercach. Więc to jest ważne, byśmy dali poprowadzić się Jezusowi, aby On nas prowadził, by On nas pokrzepiał, prowadził przez Ducha Świętego. Więc On wiedzie nas ścieżkami sprawiedliwości. To są ścieżki, których nie znamy. To jest droga, o której nie wiemy jeszcze. Ale Duch Boży nas wprowadzi w swoją wolę. On wie, On zna. Więc czytamy, Pan to czyni ze względu na imię swoje. To jest też niezwykłe miejsce Bożego Słowa. Ponieważ my możemy modlić się do Jezusa i ze względu na imię Jezusa Bóg obiecuje nam odpowiadać. I mamy te prawo, aby w ten sposób się modlić. Aby modlić się i prosić Pana. Prosić Boga, aby czynił te cudowne rzeczy dla nas ze względu na siebie samego, ze względu na imię swoje. Również ze względu na to, co uczynił na Golgocie, na krzyżu Golgoty. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Kuba powiedział trochę na temat życia Pawła. I bracia i siostry, on miał wiele takich ciemnych dolin. Co jest tą ciemną doliną? Zwróćmy uwagę. Tutaj mieliśmy powiedziane, co jest tą ciemną doliną. Paweł miał objawienie, że będzie więziony. Wiedział o tym. Mówi o tym. Kiedy ma to przemówienie, on o tym mówi. Również ci, którzy za sprawą Ducha przychodzili, również mówili mu o tym, że będzie więziony. I co więcej wiedział Paweł? Powiedział, nic więcej nie wiem. A więc jest pewna ciemność, jest pewna niepewność. Nic nie wie, ale jest wprowadzony w tą ciemną dolinę, gdzie może stracić jakby może takie poczucie pewności, poczucie wiary, obecności jakby Boga, bo ta dolina jest ciemna. W innych tłumaczeniach jest powiedziane dolina cienia śmierci, a więc ocieram się jakby niemal o śmierć. Czyż Paweł nie ocierał się o śmierć? Bardzo często. Był nawet pewny, że jego życie już jest skończone. W jednym miejscu pisze o tym, że był całkowicie przekonany o tym, że to już jest koniec jego życia, jego służby. A więc kiedy wchodzimy w tą ciemną dolinę, nie boimy się, nie lękamy się. Dlaczego? Tu jest powiedziane, bo laska i kij Twój mnie pocieszają. Laska i kij. To są przyrządy, którymi posługuje się pasterz. Kij zawsze służył do obrony. Kij służył do obrony. Natomiast laska, która miała z tyłu to zakrzywione takie jakby półkole, ona służyła do tego, aby owca czasami może gdzieś tam wpadła w jakieś, powiedzmy, w jakąś rozpadlinę skalną, czy gdzieś tam w jakieś niebezpieczne miejsce. Wówczas pasterz zbliżał się do niej i tą laską po prostu pomagał jej wyjść. Ale również ta laska służyła temu, że kiedy owca nie zdała drogi i chciała gdzieś tam sobie pójść, gdzieś tam się oddalić od stada, to wtedy pasterz czujnie obserwował i tą laską z powrotem zawracał tę owcę do stada. Zawracał. I zwróćmy uwagę, że czasami człowiek nieumyślnie nawet może jakby pewne rzeczy podjąć jakieś decyzje. W tej ciemnej dolinie możesz podjąć jakieś złe decyzje. Nie musisz się o to obwiniać. Nie musisz myśleć, że jesteś do niczego. Absolutnie. Raczej ciesz się z tego, że w tej dolinie Pan jest z tobą. Ciesz się z tego, że On ma tą laskę, którą nie pozwoli ci zbłądzić. Bo kiedy będziesz chciał odejść, kiedy będziesz chciał zrobić coś niewłaściwego, to Bóg tą laską cię zawróci i natychmiast rozpoznasz, że to jest Boży dotyk. I tutaj nie możemy walczyć z tą laską, ale poddać się jej, poddać się temu prowadzeniu. Właśnie w doświadczeniach najwięcej popełniamy błędów. I to jest często zrozumiałe. Możemy popełnić błąd, kiedy jest zamieszanie, kiedy jest jakaś ciemność taka szczególna, kiedy jest jakaś wielka presja nad tobą. Ale bracia i siostry, to nie jest koniec, ponieważ Bóg jest w tej dolinie z tobą. I On ma tą cudowną miłość do nas i tą laską nas zawraca, kieruje. A jeżeli jest jakieś zagrożenie, to On walczy. Ma też kij i walczy i chroni swoje owce. On jest dobrym, dobrym Bogiem. Bracia i siostry, kiedy czytamy historię Izraela, kiedy to Bóg posłał Mojżesza do tego ludu, A wiemy, że Mojżesz był jakby zapowiedzią Chrystusa, był zapowiedzią Chrystusa, jest takim typem Chrystusa, to zwróćmy uwagę, co Mojżesz otrzymał od Boga. Otrzymał laskę. Otrzymał laskę. I on z tą laską, jako pasterz, w taki symboliczny sposób poszedł do owiec Izraela. I zwróćmy uwagę, kiedy ich prowadził, oczywiście on to czynił na Boże Słowo, kiedy Mojżesz ich prowadził, był ich przywódcą i prowadził ich, i Egipcjanie wyruszyli natychmiast za nimi, żeby ich po prostu zawrócić z powrotem do Egiptu, a najprawdopodobniej wytracić, ponieważ faraon zebrał najlepszych żołnierzy ze sobą, a więc najprawdopodobniej doszłoby do takiego krwawej rzezi tam. Ale co uczynił Bóg? Bóg po prostu stanął między nimi, tak jak jest napisane, posłał anioła. I z jednej strony w tym obłoku była ciemność, a z drugiej była światło. Światło było dla Izraela, a ciemność była dla Egiptu, dla Egipcjan. I zwróćmy uwagę, wówczas to Bóg przemówił do Mojżesza, podnieś swoją laskę do góry, podnieś swoją laskę i przemów do morza, a morze rozstąpi się i będziecie mogli przejść. I dokładnie to uczynił Mojżesz, tak uczynił. I zwróćmy uwagę, oni mogli przejść tą suchą nogą, mogli przejść, a gdy Egipcjanie podjęli próbę, aby dogonić ich, oni wszyscy poginęli, Bóg ich wytracił. Bóg po prostu ich tam osądził i wytracił. Więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, ta laska w ręku pasterza to jest cudowna łaska Boża również. Ponieważ czasami stajemy przed takim Morzem Czerwonym. Nie wiem, co może być dla ciebie tym Morzem Czerwonym, ale czasami dochodzimy do takiego miejsca, gdzie już jesteś bez siły. Gdzie już po prostu mówisz, Panie Jezu, ja już mam dosyć. Ja już nie mam siły. Ja nie wiem, co ja mam w ogóle zrobić. Czuję tą presję Faraona z tyłu. To już jest chyba koniec ze mną. I co wtedy Bóg robi? Zobaczcie, bracia i siostry. On nakazuje Mojżeszowi podnieść tą laskę i to morze się rozstępuje. To jest cudowne działanie Boga. Czyż Paweł nie powiedział o Jezusie, że On powołuje do bytu to, czego nie ma i co nie istnieje? Powołuje do bytu to, czego nie ma, co nie istnieje. Pan jest Bogiem, Bogiem cudów. Bogiem nadnaturalnego działania, Bogiem mocy, bracia i siostry, Bogiem mocy Bóg jest. I On może wszystko przed tobą, jakby, że te twoje problemy, które teraz tak może namagazynowały się i stoją przed tobą, Pan może to wszystko w niwecz obrócić. I Pan może każdą rzecz też ku dobremu obrócić. Pamiętajmy, bracia i siostry, o tym. On jest dobrym pasterzem. Nie postępuje z nami według grzechów naszych i win naszych. Tak mówi nam Psalm 103. Ta ofiara miła Bogu jest serce skruszone, duch złamany, serce skruszone. Pan nigdy nie wzgardzi takim sercem. A więc widzimy, ta laska nas pociesza, ten kij nas pociesza w ciemnej dolinie. Ma to wielkie znaczenie dla nas. Zła się nie ulęknę. Jeżeli tu czytamy zło, chodzi o szatana, chodzi tu o diabła. Nie ulęknę się, bo Ty jesteś ze mną. Laska Twoja i kij Twój pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. A więc widzimy, że Bóg prowadzi nas na te niwy zielone i nad wody spokojne. I tu zajmuje się pokarmem dla naszej duszy. To jest pokarm. Ale na tym stole, bracia i siostry, oprócz jeszcze pokarmu, znajdujemy duchowy oręż. To jest duchowy oręż. On zastawia stół wobec wrogów, nieprzyjaciół naszych. A naszymi nieprzyjaciółmi nie są ludzie. Nie walczymy z krwią i z ciałem, ale z mocami ciemności, z duchami, ze złymi duchami. Czasami możemy dziwić się, że jakiś człowiek jest dziwny wobec nas, ale nie myślmy, że to jest człowiek. Za tym może stać jakaś moc ciemności, która pobudza go do takiego działania. To nie chodzi o to, że każdy człowiek jest opętany, nie, ale często ludzie są pod inspiracją złego, pod wpływem kłamstwa szatana, pod presją diabelską i może między takimi ludźmi przebywasz i tobie się wydaje, że oni są jakby twoimi wrogami. Nie, oni nie są twoimi wrogami. Wrogiem jest diabeł, wrogiem jest szatan, wrogiem jest nasze ja, nasza natura. Wrogiem jest ten świat, ten system tego świata, skażony. A więc na tym stole możemy znaleźć duchowy oręż. My czytamy o tej zbroi Bożej, bracia i siostry. Czytamy o tarczy wiary. Poprzez tą tarczę wiary możemy zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Wszystkie te strzały wroga mogą być zgaszone na tarczy wiary, bracia i siostry. Poprzez modlitwę możemy się sprzeciwić. Masz autorytet w Jezusie Chrystusie, aby zgromić jakąś sytuację. Ja często tak robiłem, kiedy, pamiętam, były takie sytuacje w moim życiu, że gdzieś tam jakaś taka atmosfera zagęściła się i odczuwałem presję diabelską. Wręcz odczuwałem ją bardzo mocno. To było kiedyś w Cieszynie, w pracy, pamiętam, taka sytuacja nieprzyjemna. Ja poszedłem do łazienki, zamknąłem się w tej łazience i zacząłem się modlić. I zacząłem chwalić Boga. I poprosiłem Pana, aby mnie oczyścił, aby dał mi pokój. A potem modliłem się przeciwko duchowi oszczercy, duchowi kłamstwa. Nakazałem i poprosiłem Pana, aby to wszystko odstąpiło w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, że kiedy tam powróciłem, naprawdę atmosfera była zupełnie inna. Ale to zupełnie inna. To tak jakby ktoś zdmuchnął. Autentycznie tak jest, bracia i siostry. Jeżeli chodzisz w Duchu Bożym, w Duchu Świętym, to będziesz wiedział, o czym ja teraz mówię. Często tak jest, że nam się może wydawać, że to ludzie. Nie, za tym stoi jakaś moc. Ale ty masz oręż duchowy. Możesz znaleźć to nas na tym stole. Znaleźć pokarm dla swojej duszy. Aby być nakarmionym, posilonym. Aby mieć siłę walczyć. Aby mieć siłę walczyć. Dlatego najpierw Bóg zajmuje się duszą. Dlatego Bóg najpierw nas napełnia, karmi, abyśmy byli mocni, byśmy mieli siłę walczyć, by wypełnić Bożą wolę, byśmy mogli czynić dokładnie to, co On chce od nas, byśmy mieli siłę, duchową moc, abyśmy mogli zwyciężać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy dalej, namaszczasz głowę, oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. My wiemy, że człowiek jest porównany do naczynia i czytamy o tych naczyniach, które służą do celów zaszczytnych, jeśli kto siebie czystym zachowa. Od spraw tego świata, od jakiegokolwiek grzechu, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Pan namaszcza nas oliwą. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jak to się dzieje. Bo to jest takie autentyczne działanie pasterzy, którzy zajmują się wypasem owiec. Ja kiedyś czytałem taki artykuł na temat tego namaszczania. Tam jest, używana jest oliwa, ale w tej oliwie są jeszcze jakieś zioła i to jest taka ochrona dla zwierzęcia przed insektami, przed jakimiś szkodliwymi owadami, które po prostu atakują, gryzą. A więc te owce były namaszczane taką oliwą, takim specyfikiem. I to była taka ochrona dla nich. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, która owca może być namaszczona? Ta, która się poddaje, ta, która jest w stadzie, ta, która chce, ta, która przychodzi. Namaszczasz oliwę, oliwą moją głowę. A więc owca, która chodzi swoimi drogami, która ucieka, ona może nie mieć tego namaszczenia, może nie mieć tej ochrony, ponieważ nawet nie widzi takiej potrzeby. A więc namaszczasz oliwą głowę moją. Ja poddaję się pod tą rękę Bożą, pod mocną rękę Bożą, aby On mnie namaścił, aby to chroniło mnie przed mocami ciemności. Oliwa to jest oczywiście Duch Boży, Duch Święty. Duch Święty, jesteśmy zapieczętowani Duchem Bożym, Duchem Świętym. Duch Święty to jest również ogień, symbol ognia. A my wiemy, że żaden owad, żadna jakaś, powiedzmy, coś, co jest takiego wstrętnego, nie podejdzie, jakieś robactwo, nie podejdzie do ognia. Nie podejdzie do ognia. Wszystkie te gady, węże boją się ognia, uciekają od ognia. To jest obraz Ducha Bożego, Ducha Świętego, którym jesteśmy pomazani. A więc kiedy przychodzi ten atak, to ta oliwa zaczyna płonąć w nas. Duch Boży nas chroni, bracia i siostry. Jesteśmy pod ochroną Najwyższego Boga, pod ochroną krwi Jezusa. A więc Bóg nas chroni, Pan nas chroni. Ale tu czytamy, że ten kielich przelewa się, a więc to namaszczenie też jest dla innych. My możemy dzielić się, możemy głosić Chrystusa innym, opowiadać o Jezusie, opowiadać o Jego łasce. Do tego Bóg nas powołał. Czytamy 6 wiersz, to jest obietnica. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że kiedy jacyś politycy przychodzą do władzy, oni mają jakieś obietnice, mają jakieś tam propozycje, obietnice i obiecują ludziom. Ale czy jest ktokolwiek z ludzi, kto może nam obiecać dobroć i łaskę do końca dni naszego życia? Czy ktokolwiek z ludzi, jakiekolwiek towarzystwo ubezpieczeniowe, ktokolwiek, nie ma kogoś takiego? I to jeszcze za darmo. Nie musisz za to płacić. To Pan cię chroni. Pan daje tą łaskę przez wszystkie dni życia mego. Nie tylko przez początek twojej służby. Ale Biblia mówi o ochronie w starości, że Pan będzie błogosławił, prowadził nas aż do końca. My nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość. Żyjemy w trudnych czasach. Ale widzimy tutaj obietnicę, bracia i siostry, obietnicę Boga, że Jego łaska, że Jego dobroć będzie towarzyszyć nam po wszystkie dni naszego życia. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni, tak naprawdę przez całą wieczność. Zamieszkam w domu Pana. Ten dzień się przybliża, bracia i siostry, dzień pochwycenia, dzień zabrania Kościoła. Czytaliśmy niedawno ten fragment, który mówi, aby nasze serca nie były obciążone troską o byt bądź przez obżarstwo, jakieś opilstwo, abyśmy nie dali się zwieść, ale byśmy byli czujni i Pan Jezus powiedział, abyśmy mogli ujść przed tym, co ma przyjść na tę ziemię. Możemy czytać w objawieniu Jana, list do Filadelfii, tam jest również powiedziane, że zachowałeś słowo moje, dlatego że ty zachowałeś moje słowo, Bóg daje obietnicę, że ja ciebie zachowam od tego, co ma przyjść na mieszkańców całej ziemi. Więc bracia i siostry, ja nie wiem, co ma przyjść. Ja nie chcę spekulować, ja nie mam jakiegoś szczególnego objawienia, ale wiem jedno, że Pan ma zabrać Kościół, że przedtem ma wzbudzić tych, którzy zasnęli w Chrystusie i że to będzie w zmartwychwstanie tylko tych ludzi, którzy należeli do Chrystusa i będziemy z nimi zjednoczeni i pochwyceni, pojednani, połączeni i cudowną mocą przemienieni w powietrzu, jest tak napisane. I będziemy podobni do Jezusa, też jest tak powiedziane. I nasze ciała będą podobne do uwielbionego ciała naszego Pana. A zwróćmy uwagę, że kiedy Pan Jezus przychodził do uczniów po swoim zmartwychwstaniu, pytał ich, macie co zjeść? On siadał z nimi, pił, jadł. Chociaż mógł przechodzić przez ściany, ja jestem przekonany, że ta ponadnaturalność będzie udziałem Kościoła, ale tylko w poddaniu, pod autorytetem naszego Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, że człowiek będzie mógł sobie robić, co mu się podoba, bo w Królestwie Bożym jest harmonia, jest spokój, jest ład. Więc Bóg nas będzie w cudowny sposób błogosławił. Będziemy z Nim przez całą wieczność. A więc służmy Bogu, bo warto jest służyć Bogu. Bo to jest niesamowite, że Pan nas znalazł na tym świecie, na tej ziemi, że otworzył nasz duchowy wzrok, że On jest naszym pasterzem, że chce nas prowadzić i że daje nam tak cudowne obietnice. Powstańmy, aby pomodlić się.